Piąty wykład w ramach naszej konferencji Wierni Ojcowie i Waleczne Matki. Piąty i szósty wykład tak naprawdę będzie dotyczył Was, drogie Panie, dzisiaj szczególnie dla Was te dwa wykłady i mam nadzieję, że ku zachęcie, żebyście we właściwej perspektywie spojrzeli na Wasze życie, na Wasze powołanie w domach, na perspektywę w ogóle tego, co się dzieje, na to, co się wydarzy też dla Was, młodszych sióstr, dziewczyn. Cieszę się, że też jesteście. Mam nadzieję, że to też będzie dla Was jakimś takim kierunkiem, drogowskazem na przyszłość. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dzisiaj w szczególny sposób chcemy wznieść Ci przed Twój tron matki, chcemy wznieść Ci mamy w naszym Kościele, prosząc o to, byś je umacniał, byś je strzegł, byś je prowadził w ich trudnym powołaniu, w ich walce, nieustannej walce, codziennym konflikcie, Panie, na tak wielu różnych polach. Prosimy Cię, byś przez Chrystusa dodał i Twojego Ducha dodał im sił, dodał im wytrwania w ich codziennych zadaniach, w ich wiecznym powołaniu, Panie, które sprawi, że Twoje Królestwo będzie wzrastało. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen.
Podgłośnić się, Sebastian?
Jestem za cicho?
Nie, w ogóle. A Ty jesteś tym? A jesteś.
Drodzy, zanim przejdziemy już konkretnie do wykładu, chciałbym, żebyście się przyjrzeli kilku slajdom. Drogie Panie, jeśli możecie, przyjrzyjcie się kilku slajdom, dobra? I powiedzcie, co tak najbardziej przemawia do Waszych serc.
Zakupy.
Waszych serc?
IT?
Zobaczcie, co znaczy aborcja. Aborcja znaczy życie, tak? Teraz. Co tak naprawdę jest, słuchajcie, najważniejsze? Ja bym się z tym utożsamił. Słuchajcie, co jest bliskie naszemu myśleniu?
Jaki to masz?
Co stanowi, słuchajcie, o kobiecości? I to jest ostatni slajd. Co najbardziej przemawia, słuchajcie, do naszych serc? Drogie Panie, Biblia od pierwszych kart, tak naprawdę od początku Biblii, czytamy o wielkim konflikcie, który istnieje w świecie. Już niejednokrotnie wspominaliśmy, że ja wiem, mamy wszyscy te tendencje i te pragnienia. Chcielibyśmy pokoju, spokoju chcielibyśmy. Chcielibyśmy, żeby wszyscy się miłowali. Chcielibyśmy, żeby wszystko było dobrze, ułożone i tak dalej. Zresztą, jak wiecie, to kobiety szczególnie mają tę cechę charakteru, żeby konflikty raczej załagadzać, niż je zaostrzać. Tak jak w przypadku mężczyzn, może nie wszystkie kobiety, ale myślę, że większość kobiet dąży do tego jednak, że jeśli już jest jakiś zgrzyt w waszych relacjach między kobietami, to żeby jednak te relacje naprawiać. Ale pewnych rzeczy nie da się naprawić, pewnych rzeczy nie da się obejść. Biblia mówi, że istnieje poważny konflikt w świecie. Grzech Adama i Ewy wprowadził wiele wrogości. Tak? Słyszeliśmy o pasywności męża, o bierności i wiemy, że to, że on nie stanął na wysokości też własnego kapłańskiego powołania, miał chronić swoją żonę, prawda? Wprowadziło wiele, wiele wrogości. To dlatego istnieje bardzo wiele napięć między ludźmi, wiele wrogości. Jedne konflikty to są konflikty między mężczyznami a kobietami oczywiście. To dlatego przez ostatnie dekady powstało tysiące książek chyba mówiących o, z jednej strony o nieporozumieniach między mężczyznami a kobietami, a z drugiej strony starające się wytłumaczyć, jak się lepiej zrozumieć, tak? Ale kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa, dlatego te dwie planety nigdy się nie pogodzą, prawda? Przynajmniej tak to się, może już teraz zabawnie to dla nas brzmi, ale tak to się przedstawia. Są też konflikty oczywiście inne. Są konflikty między mężami i żonami. Każdy na swój sposób. Dlaczego powstaje konflikt? W ogóle dlatego, że każdy na swój sposób, jak mówi nam Biblia w trzecim rozdziale, panuje, stara się zapanować nad drugą osobą, zamiast jej służyć, tak? Jest ta tendencja, by być nad kimś, by tej swojej władzy nadużywać. Wszyscy tak naprawdę upadamy przez grzech w swoich powołaniach. Jednak można stwierdzić coś jeszcze bardziej mocniejszego, że jest konflikt, który przewyższa wszystkie konflikty na tym świecie. I to jest odwieczny konflikt, to jest konflikt, który się nigdy nie skończy, dopóki ten świat będzie istniał, dopóki Chrystus, Bóg w Chrystusie nie odnowi wszystkiego do końca. I to jest konflikt między kobietą a wężem. Słuchajcie, to jest najważniejszy konflikt i najbardziej zaciekły konflikt, jaki istnieje. To jest konflikt między kobietą a wężem. Zobaczcie, co jest napisane w Księdze Rodzaju, w pierwszej Mojżeszowej, rozdział 3, wersety 14-15. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I teraz to, co najważniejsze tutaj pada. I ustanowię, zobaczcie, Bóg ustanawia. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz jej w piętę. Zobaczcie, to Bóg ustanawia ten konflikt, nieprzyjaźń między wężem a kobietą, między potomstwem węża a potomstwem kobiety. I teraz pytanie do was, i to powinno być poniekąd troszkę proste jak matematyka. Jak myślicie, którą sferę kobiecości najbardziej atakuje szatan? Jak myślicie, którą sferę?
Macierzyństwo.
Którą sferę właśnie? Może zachęcam dziewczyny do odpowiadania dzisiaj, nie pastorów. Jak myślicie właśnie? Zobaczcie w kontekście tego wersetu, tak? Ustanawiam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Słuchajcie, naprawdę, tak naprawdę na czym szczególnie zależy wężowi? Wężowi zależy szczególnie na tym, i to widzimy raz po raz, kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy Pięcioksięg Mojżesza, że wąż swoim sprytem, wąż swoim zaangażowaniem i wieloma różnymi, na różne sposoby, próbuje odwieść, próbuje zdobyć potomstwo kobiety, żeby stało się jego potomstwem. Innymi słowy, próbuje jej uśmiercić. Próbuje jej uśmiercić, aby stało się potomstwem ojca śmierci, można powiedzieć. I ten konflikt, drogie panie, trwa tak naprawdę cały czas. On dzisiaj też przybrał swoje odpowiednie oblicza i on przejawia się na różne sposoby. Przede wszystkim dzisiejsze kobiety, dlatego że uwierzyły w pewną retorykę krzywdy, która się im działa przez poprzednie wieki, Współczesne kobiety w szczególny sposób na przykład zabiegają o władzę. Współczesne kobiety co robią? Maszerują, żądają i walczą. W zasadzie robią wszystko, aby zdobyć poczucie władzy, gdyż odczuwają, słusznie czy nie, że zbyt wiele władzy nie mają. Słuchajcie, i w tej pogoni za władzą i też w pogoni poniekąd za fałszywie zrozumianą wolnością zwracają się na przykład, zobaczcie jeden z tych slajdów, które widziałyście, zwracają się przeciwko nienarodzonym dzieciom, żądając chociażby wprowadzenia praw legalizujących aborcję, gdyż wierzą, naprawdę wierzą, że w ten sposób mogą odzyskać swoją kobiecą moc. Władza, znowu władza kosztem bezbronnych. Dla większości nowoczesnych kobiet myślenie jest takie, że władza kobieca polega na pozbyciu się płodności na przykład. Na pozbyciu się płodności. Mamy sporą grupę kobiet po 30, które robią wiele, by wyglądać na 17. Tak? Które wierzą, że bezpłodność jest standardem piękna. Że bezpłodność, czyli pozbawienie się, tak? Są płodne, ale pozbawiają się tej płodności, bo uważają, że to ich zniewala, to ich zniewoli, to je zmieni w sposób, który one nie chcą być zmienione. Chociażby dlatego, że płodność zmienia ciało kobiety, prawda? W konsekwencji, słuchajcie, mamy dzisiaj matki, które są zażenowane swoimi rosnącymi brzuszkami. Mają ciała, ale tak naprawdę patrząc na nie, odnoszą się do nich z odrazą. Odnoszą się z odrazą do tego, co w nich wzrasta. Mamy dziś też rzesze kobiet, które są przekonane, że wielorództwo, czyli posiadanie więcej niż jednego czy dwójki dzieci, jest dla jakich kobiet? Dla kobiet jakichś niedoedukowanych, dla kobiet z niższych sfer, dla biednych, które nie wiedzą, co to jest antykoncepcja, które no mają źle poukładane priorytety w tym świecie, tak? Zwróćcie uwagę, że to nie jest wcale, słuchajcie, to nie jest taka wymyślona rzecz, że wystarczy pójść, jeśli jesteś matką kilkorga dzieci, wystarczy zabrać dzieci ze sobą pójść do supermarketu. I naprawdę można usłyszeć ciekawe komentarze za plecami. Nawet komentarze czasami wprost powiedziane. Na przykład, wszystkie są pani? Tak? Tutaj gromadka rozbieganych dzieci, trochę wrzeszczących i takie pytanie, wszystkie są pani? Albo dwie starsze panie mówiące za plecami, ona chyba nie wie, co to jest antykoncepcja, tak? Także słuchajcie, szatan przekonał, już przekonał kobiety, że nie ma wartości w rodzeniu i wychowywaniu dzieci. Tak? Że nie ma tej wartości. Tak naprawdę dzieci są przeszkodą w zdobywaniu waszej wartości, okazywaniu waszej mocy i tak dalej. Więc wiecie, że dzisiaj cały przemysł skupia się na tym, że seks w żadnym wypadku nie powinien prowadzić do poczęcia nowego życia, tak? Wiele, wiele różnych reklam chociażby, które się pojawiają w telewizji w ten sposób, w tym celu się przedstawia. Albo z drugiej strony wybierz się na przykład do rodziny, a w niektórych przypadkach wybierz się do swojej własnej rodzonej matki, mówię do was, panie. I bardzo często te rozmowy dotyczą czego? Jak już mama rozmawia szczerze z swoją córką. No, córciu, nie powinnaś była mieć tyle dzieci. Nie powinnaś była mieć tyle dzieci. Mogłaś się trochę lepiej chronić, bo wiadomo, facet o tym nie pomyśli. Tak więc, no, ty mogłaś być tą zaradną, ty mogłaś być tą przezorną. Mogłaś sobie jednak zgotować troszkę lepsze życie, niż je masz teraz. W dodatku nawet własne mamy potrafią nakreślić ci obraz, świetlany obraz tego, jakby wspaniale mogło wyglądać twoje życie, gdyby nie te małe istoty, które już niestety poczęłaś i wydałaś na świat. Przy okazji też mamy cię zapewnią, że przestaniesz się cieszyć tak naprawdę, kiedy dzieci dorosną. Tak? Wszyscy znamy to powiedzenie. No, jak dzieci są małe, to problemy są małe, tak? Ale jak dzieci są duże, to problemy też rosną razem z nimi, więc problemy są duże. Drodzy, drogie, dzisiaj tak naprawdę w tym świecie myślę, że summa summarum i ostatecznie dzięki szatanowi, dzięki wężowi, dzieci zostały umieszczone bardzo, bardzo nisko na liście wartości i na liście priorytetów w tym świecie. Na pewno dzieci znajdują się, słuchajcie, poniżej studiowania w koledżu czy na uniwersytecie. Nie? Na pewno znajdują się poniżej wyjazdu na zagraniczne wakacje. W wielu rodzinach dzieci znajdują się poniżej chodzenia do nocnych klubów w weekendy. A dla wielu, wielu kobiet dzieci znajdują się daleko poniżej wartości ciała, które jest odpowiednio wyrzeźbione na siłowni czy na bieżni. Na pewno poniżej kariery zawodowej. Dzieci są jedną z ostatnich rzeczy, tak naprawdę, na które powinnaś poświęcać swój czas i wysiłek. No i w zasadzie to pytanie, które dzisiaj pada w świecie bardzo często, to jest w naszych kulturach, w naszej zachodniej kulturze, można powiedzieć, po co ci w zasadzie dzieci? Dlaczego? Po co chcesz mieć te dzieci? Bo istnieje jakiś zegar biologiczny, który tyka, który... Jak przegapisz, to już będzie koniec. Po co? Po co ci te dzieci? Bo chcesz się pochwalić, bo chcesz kupować fajne ciuszki i wrzucać nowe fotki na Instagrama, tak? Bo inne koleżanki tak robią. Po co ci dzieci? Bo nie wyszła ci kariera? Nie wiem, bo chcesz dostawać, albo może twój mąż chce dostawać 500 zł więcej co miesiąc, za każde. Po co ci dzieci? Bo inni mają? Bo tak trzeba? Nie wiem, bo tak czujesz, bo chcesz się porównać, bo to ciekawe doświadczenie może? Po co te dzieci, nie? Więc zobaczcie, jak myślisz, jeszcze raz, którą sferę kobiecości najbardziej atakuje szatan? Te kilka fotek, które widziałyście, zobaczcie, feminizm, ruchy proaborcyjne, nieustanna ingerencja państwa w rodzinę. To wszystko, słuchajcie, naprawdę stoi w bardzo dużej sprzeczności z chrześcijańskim rozumieniem kobiecości, z chrześcijańskim rozumieniem macierzyństwa. I tak naprawdę widać to bardzo dzisiaj mocno, że konflikt się wzmaga. Konflikt się wzmaga, bo to macierzyństwo w chrześcijańskim rozumieniu, w chrześcijańskim wydaniu od wielu, wielu dekad już znajduje się pod atakiem wszelakich zwierzchności, naprawdę wszelakich. To jest kultura, to są mass media, to jest państwo. Jak wiecie, są państwa na świecie, które ustalają wręcz, ile można mieć dzieci. Tak? Można by mi powiedzieć, biada człowiekowi, który mówi do ojca, po co płodzisz, albo do matki, po co rodzisz, tak? Jak za Izajaszem. Ale rzeczywiście dzisiaj ten konflikt jest bardzo, bardzo mocny. Chrześcijańskie mamy żyją w bardzo wrogim otoczeniu i muszą prowadzić swoje dzieci w tym wrogim otoczeniu. Muszą jakoś wytłumaczyć swoim dorastającym synom i córkom, co słyszą, chociażby za plecami w supermarkecie. Nie? A słyszą co? Że te dzieci są niechciane, że nie są mile widziane na tym świecie, w tym otoczeniu, tak? Po co tyle dzieci? Nie? Niektórzy opracowują wręcz szczepionki, żeby je sprzedawać w Afryce po to, żeby te narody były mniej płodne. Bo jest jakieś takie dziwne przekonanie, że zaraz wszystkiego nam zabraknie, prawda? Zabraknie nam pożywienia, zabraknie nam wody, energii, wszystkiego, tak? To jest znowu kolejny mit, oczywiście, który jest kłamstwem. Więc dzisiaj sprawa wygląda tak, i to trzeba powiedzieć wprost, jeśli wierzysz w wartość macierzyństwa, jeśli wierzysz w wartość macierzyństwa, nasza kultura cię znienawidzi. Jeśli wierzysz w wartość macierzyństwa, nasza kultura cię znienawidzi. I teraz pytanie do was znowu. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego nasza kultura cię znienawidzi? Ostatni slajd, słuchajcie. Dlatego, że jako matka nie ma, słuchajcie, nic bardziej oczywistego niż to, że matka reprezentuje krzyż Chrystusa. Matka reprezentuje krzyż Chrystusa. Matka tak naprawdę reprezentuje centralną rzecz, która się wydarzyła w historii. Czyli to, że Chrystus przyszedł i dobrowolnie złożył swoje ciało, swoje życie w ofierze za innych, w ofierze za słabych. To dlatego też poprosiłem Ulę, żebyśmy dzisiaj zaśpiewali ten piękny chorał "Nie ma większej miłości". Dlatego, że rzeczywiście, jak mówi Ewangelia Jana, to jest 15 rozdział, nie ma większej miłości, jak ktoś składa swoje życie za przyjaciół, jeśli traktujesz swoje dzieci właśnie poważnie, z wartością, z szacunkiem, to twoje powołanie do macierzyństwa jest niczym innym jak prezentacją właśnie krzyża Chrystusa. Ewangelia Jana 15:13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazują. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Dlaczego przeczytałem kilka więcej wersetów? Dlatego, że wydaje mi się, że też z tej miłości uczymy się i z tej ofiary uczymy się tego, że dzieci to nie tylko są nasi podwładni, dzieci to nie tylko są powierzone nam do wychowywania istoty, ale to ostatecznie też powinniśmy je traktować jako naszych przyjaciół i jako naszych braci i siostry w Chrystusie, tak? I z takim nastawieniem mama czy tato powinni podchodzić do swoich dzieci. I oczywiście, kiedy składamy już ofiarę, to tak naprawdę ewangelista Jan też nam mówi, że w każdej ofierze jest celowość. Każda ofiara jest złożona po coś. Zobaczcie, dwa rozdziały dalej, 17 rozdział, werset 19. Jezus mówi, że poświęca się oczywiście za swoich uczniów i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Więc zawsze ofiara jest celowa. Jeśli się poświęcasz, to po coś? Po to, by to dziecko właśnie nauczyło się Ewangelii. By się nauczyło Ewangelii. Wiecie, że z takiego teologicznego punktu widzenia dzieci nie potrafią kochać, tak? Dzieci jeszcze, jakbyśmy wzięli klasyczną teologię i pomyśleli sobie o trzech głównych cnotach, wiara, nadzieja, miłość, to one dokładnie występują w takim, a nie innym układzie, dlatego że no, po kolei wzrastamy właśnie w tych trzech cnotach. Najpierw jest wiara, dziecko zaczyna wierzyć, że matka mu może wszystko dać, co jest mu potrzebne do życia. Wzrasta później nadzieja, tak, że może oczekiwać tego, a na końcu dopiero się uczy miłości, bo miłość to jest właśnie umiejętność, to jest już taka dojrzałość, gdzie uczysz się poświęcać dla innych. Dzieci zazwyczaj przyjmują, tak? Rzadko kiedy są w stanie poświęcić cukierka, aby oddać go bratu czy siostrze, tak? Wiecie, że z tym jest trudno, z poświęceniem jest trudno u dzieci, ale one się uczą, one cały czas, przez całe swoje życie, kiedy widzą mamę, kiedy widzą tatę, mogą się uczyć właśnie Ewangelii poświęcenia. I oczywiście ewangelista Jan też nam tłumaczy, żeby ofiara była ofiarą, żeby była ofiarą skuteczną, musi być dobrowolna. Jezus mówi, że nikt mu nie odbiera życia w 10 rozdziale, 18 wersecie, ale on sam je składa. On sam je składa za, za innych, tak? To nie jest wymuszone, to nie jest wykręcenie ręki. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Ofiara musi być dobrowolna. Także drogi panie, drogie siostry, dlatego świat was nienawidzi, gdyż w waszym poważnym traktowaniu macierzyństwa, w waszym nastawieniu, by poświęcać się dla dzieci, widzi to, co najbardziej go obraża. Widzi, co najbardziej go obraża. Czyli widzi słabość krzyża i tym samym widzi moc Bożą, bo krzyż jest głupstwem i słabością dla tego świata, ale jest mocą Bożą, objawieniem mocy Bożej. I dlatego świat nienawidzi matek, nienawidzi macierzyństwa, nienawidzi takiego na serio macierzyństwa. Jeśli się temu oddajecie, jeśli to jest ten kierunek, który wybrałyście i któremu się oddałyście, to naprawdę wielu różnych zakątkach tego świata będziecie znienawidzone, bym powiedział. W wielu różnych dziedzinach tego życia będziecie znienawidzone. Jeśli na serio właśnie oddajesz się służbie macierzyństwa, nasza cywilizacja cię znienawidzi, bo będzie się u ciebie bała po prostu. Będzie się ciebie bała podobnie, jak boi się własnej śmierci. Widzicie, składanie swojego życia, umieranie jest przerażające dla ludzi. Umieranie jest ogólnie przerażające. My dzisiaj już doprowadziliśmy w naszym świecie umieranie do tego, że jest to rzecz bardzo schowana, można powiedzieć, jest na uboczu. Dzisiaj, kiedy ktoś umiera, już przecież absolutnie przez noc nie trzymamy w domu, jak to kiedyś może jeszcze było w zwyczaju, przynajmniej na wsiach. Zabiera się, tą śmierć się oddala, szybko się pochowuje, tak, i chowa takie umarłe ciało i koniec, tak. My śmierci nie lubimy, śmierć jest gdzieś tam, nadaje jej się wartość jakąś taką kliniczną, trzeba to oczyścić wszystko i tak dalej. Więc zobaczcie, świat się boi śmierci, dlatego też boi się spojrzeć na krzyż. Boi się spojrzeć na krzyż, gdyż dla niego to jest zgorszeniem. Składanie swojego ciała, swojego życia na rzecz innych, na rzecz słabych, na rzecz dzieci jest przerażające. I na takim przerażeniu, można powiedzieć, opiera się cała machina aborcyjna. Strach, zobaczcie, po co istnieje aborcja? Po co istnieją prawa aborcyjne? No, żeby chronić społeczeństwo przed strachem. Przed strachem, że umrą twoje marzenia, droga pani, że umrze twoja przyszłość, że umrze twoja wolność, że umrze twoja moc. Tak? Zobaczcie, aborcja ucieka przed umieraniem krzyża, przed tego rodzaju umieraniem, prowadząc tak naprawdę do umierania innych. Czyli zobaczcie, co się stało. Chyba lepiej jest, prawda? Zgodziłybyście się, że chyba lepiej jest, jak ktoś inny umrze niż ty sama, prawda? Nie? To jest filozofia, w którą ten świat wierzy. To jest filozofia rodem z japońskich horrorów. Wiecie, na czym polega japoński horror? Podaj dalej. Tam nie ma kogoś dobrego, kto przychodzi, tą śmierć połyka i nagle wykupuje i wybawia. Nie, tam śmierć jedynie można podać dalej. Jeśli nie wierzycie, to obejrzyjcie sobie oryginał, Krąg. Nie amerykańską wersję, ale japońską. Także o to chodzi w świecie, że mi ma się dziać dobrze, tak? Ja się nie poświęcę, bo ja jestem najważniejszy. Mi się ma dziać dobrze. I to, że to jest kosztem innych, no trudno. Tak ten świat funkcjonuje. Co jest lepsze? Śmierć tego małego organizmu? Nie wiem, przecież nie możemy tego nazwać człowiekiem jeszcze, prawda? Czy moja śmierć, tak? Co jest ważniejsze? Także podaj śmierć dalej, tak? To jest filozofia dzisiejszego świata. Zobaczcie, Ewangelia przemawia do nas zupełnie z innej strony, przemawia do nas w sposób inny, w sposób, można powiedzieć, w zderzeniu z tym, co mówi telewizja, internet i czasopisma modowe. Tak naprawdę musimy wszyscy, my mężczyźni, ale też wy, drogi Panie, musimy pamiętać, że w centrum naszej chrześcijańskiej wiary stoi krzyż, ale to nie jest tylko krzyż, tak? Bo to nie jest umieranie, żebyście były tylko umarłe, ale to jest krzyż, który prowadzi do zmartwychwstania, który prowadzi do zmartwychwstania i chwały. Każdy, słuchajcie, musi przyjść do tego krzyża, aby umrzeć dla siebie. Każdy z nas. Dla wielu mężczyzn takim wyzwaniem będzie codzienna żmudna praca na przykład, codzienne wczesne wstawanie do żmudnej, czasami nudnej pracy. Dla matek z kolei to może być właśnie codzienna żmudna praca po 30 raz wycieranie tego samego nosa, zbieranie wymiocin po swoim dziecku, podcieranie pup i tak dalej, tak? To są te wszystkie rzeczy, tak? Które wymagają umierania dla siebie. Więc drogie mamy, to jest takie wezwanie. Mógłbym się schować za Majkiem, ale też myślę, że to jest prawdziwe. Drogie mamy, złóżcie swoje marzenia, złóżcie swoją przyszłość, wolność, wyimaginowane życie, które mogłybyście mieć, będąc same, bez dzieci, gdyż krzyż zmienia wszystko. Krzyż sprawia, że dom już nigdy nie będzie tak czysty, jakbyście sobie wymarzyły. Już nigdy nie będzie wyglądał jak z katalogu. Podobnie jak samochód tatusia, który zacznie wozić dzieci. Już nigdy nie będziesz wyspana i co więcej, przepraszam, że to wam powiem, już nigdy nie będziesz wyglądała na modelkę, na siedemnastkę. Także to jest to wyzwanie. To jest to wyzwanie, słuchajcie, krzyża. To jest to poświęcenie krzyża. To jest to umieranie dla siebie, tak? Również dla swojego ciała. Niestety. Niestety wiecie same, jak to jest, nie? Kiedy się już urodzi dziecko, to już się inaczej człowiek ubiera. Chociażby na plaży i tak dalej. Także poświęcenie jest bardzo duże, nikt nie mówi, że to jest małe, że to jest proste i tak dalej, ale obietnica, słuchajcie, jest jeszcze większa i obietnica jest jeszcze bardziej doniosła. Obietnica jest mocna, potwierdzona przez zmartwychwstanie Chrystusa. A co wiemy? Co wiemy z Biblii? Że po śmierci zawsze przychodzi nieprzemijająca chwała. I to jest też kolejny fragment, do którego się jeszcze będę dzisiaj odnosił. W drugim liście do Koryntian, zwróćcie uwagę, jeśli macie Biblię, bardzo ważny fragment, który zachęcam, żebyście zapamiętały sobie, żebyście zapisały. 2 Koryntian 4:17-18. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Zobaczcie, nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej, wiekuistej chwały. Także w zamian tak naprawdę, drogie panie, siostry, otrzymujecie za swoje poświęcenie nieprzemijającą wiekuistą chwałę. I to nie jest tylko jakaś tam odległa perspektywa, ale to jest też chwała, którą można oczekiwać już tutaj. Zobaczcie, jak wspaniale dwa psalmy, które stoją obok siebie, sławią te wartości, o których tutaj już poniekąd wspomniałem, czyli dzieci, czyli liczną rodzinę, czyli liczne potomstwo. Posłuchajcie, psalm 127 i 128. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie w wcześnie rano wstajecie i późno się układziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak i on we śnie obdarzał miłowanego swego. I teraz oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełni nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Ciekawa jest końcówka tego psalmu, prawda, że dzieci wychowywane przez mamy stają się ostatecznie bronią przeciwko wrogowi. Jakiemu? Wrogowi komu? Kogo? No przez to potomstwo węża, tak? Potomstwo węża, które ciągle nieustannie próbuje zniszczyć potomstwo kobiety. I drugi psalm. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, który kroczy jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia twego i abyś oglądał dzieci synów twoich, pokój nad Izraelem. Także tutaj o dwóch rzeczach mówi ten psalm. Zobaczcie, żona, która wydaje owoce, sprawia, że wzrasta tutaj na ziemi coś niesamowitego. Obraz w ogóle winnicy, obraz drzew oliwnych, to jest obraz ogrodu oczywiście, to jest obraz świątyni tej pierwotnej, tak, gdzie Bóg mieszka. I druga rzecz, zobaczcie, pokoleniowość, ostatni werset, abyś oglądał dzieci synów twoich, to jest to, że widzimy, że potomstwo Boże wzrasta na ziemi, to też jest błogosławieństwo. Także Biblia zawsze chwali, zawsze sławi dzieci. Zobaczcie, biada, mówi Izajasz człowiekowi, który mówi do ojca, po co płodzisz, a do matki, po co rodzisz. Także to już jest przekleństwo wygłoszone nad wszystkimi tymi, którzy próbują ograniczać płodność, próbują ograniczać przez aborcję, czy przez nawet jakieś inne zabiegi, samą zdolność i w ogóle samą potrzebę człowieka do rozmnażania się. Jak wiecie, to jest pierwsze przykazanie w Biblii, które Bóg w ogóle wystosowuje, tak? Żebyście się rozradzali, rozmnażali, napełniali ziemię. Bóg się lubuje w tym, żeby ludzie się rozmnażali. I to nie tylko wierzący, tak? Bóg dał to przykazanie całemu stworzeniu. Widzimy to wśród zwierząt, widzimy to wśród ludzi. Ja wiem, że dzisiaj się mówi, ach, ci to się rozmnażają jak króliki, tak? To miało być znowu pogardliwe, tak? Jak już ktoś ma więcej dzieci. Ale nie. Bóg się w tym raduje, kiedy rodziny są liczne. I ja myślę, że my jeszcze tak trochę bardzo do tego podchodzimy z dystansem, ale wśród naszych braci w kościołach CRC za oceanem są liczne rodziny. Są liczne rodziny i to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo dla przyszłych pokoleń, błogosławieństwo dla Kościoła, dla tego narodu. To same pozytywne rzeczy, że tak powiem. My się oczywiście zastanawiamy, jak byśmy temu podołali i tak dalej, że jesteśmy biedni, że nas może nie stać i tak dalej. Oczywiście trzeba wiele różnych czynników wziąć pod uwagę, ale ostatecznie, słuchajcie, przez wiarę się podchodzi do Bożych przykazań. Tak? Jeśli Bóg coś daje, to On też, jeśli wierzymy Mu i ufamy, to On też sprawia, że mamy zasoby, że mamy środki ku temu, żeby tym zadaniom podołać, tak? Nikt z nas nie wiedział 20 lat temu, gdzie będziemy, ile będziemy mieli pieniędzy i tak dalej, nie? Więc to nie o to chodzi do końca, by wszystko skalkulować sobie, nie? Że jak już skończę uniwersytet, dostanę dobrą pracę, jak w IT, tak? Bo teraz to są te dobre zawody, to wtedy rzeczywiście zrobimy sobie dziesiątkę dzieci i będziemy szczęśliwi, nie? To tak się nie odbywa. Do tego przykazania też musimy podejść z wiarą, tak? Bądźcie, rozmnażajcie się, rozradzajcie i napełniajcie ziemię. Drodzy bracia i siostry, czy siostry szczególnie, Jezus naprawdę kocha dzieci. Pan Bóg kocha dzieci. Skąd to wiemy? Co mówi do uczniów? To uczniowie tacy są, trochę by chcieli zepchnąć dzieci na drugi plan, nie? A, wy jesteście mniej ważni niż my. To nie, to ta nauka jest dla dorosłych, tak? Ja, nie, Pan Jezus jest dla dorosłych. Co wy tutaj małe bąbelki chcecie, tak? Nie, Jezus mówi, pozwólcie im przychodzić do mnie. Do takich należy królestwo. Nie, to jest chociażby jedna z tych rzeczy, które Pan Jezus mówi do uczniów. Marka, Ewangelia Marka, 10 rozdział, wersety 14-15. Przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął. Zobaczcie, że to były bardzo malutkie dzieci. Przynosili je, tak? Ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by się nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Chodzi o tą dziecięcą ufność, która bezgranicznie ufa matce czy ojcu. I Mateusza, 18 rozdział, werset 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym dziecięciem, żadnym małym bratem, tak? Także to jest Boże podejście do dzieci. Bóg ma upodobanie w dzieciach. Bóg lubi dzieci. Bardzo często przez proroków przeklina wręcz swój lud, dlatego że oni składali, odstępując od Boga, składali kananejskim bogom dzieci w ofierze. I mówi, co wy robicie z moimi dziećmi? Dlaczego? Dlaczego moje dzieci bierzecie i składacie je w ofierze innym bogom? Tak? Także dzieci należą do Boga. Bóg ma upodobanie w dzieciach. To też nawiązuje poniekąd do tego, co już wcześniej padło, tak? Że Bóg ma upodobanie w swoim Synu i ma upodobanie w nas, wszystkich adoptowanych synach, w tym też w dzieciach. Także, drogie mamy, do was jest dzisiaj to właśnie, że macie ważne zadanie. Macie zadanie na terytorium wroga. Jesteście wojowniczkami, jesteście żołnierkami, należycie do armii. I co macie robić? Macie za zadanie ochronić dzieci, ochronić Boże dzieci na terytorium wroga. Będziecie je musiały przede wszystkim chronić przed tymi wszystkimi osądami, przed tymi wszystkimi słowami, które stwierdzają, że są niechciane i są niemile widziane w naszej kulturze. I najlepsze, co możecie zrobić w tym kontekście, tak mi się wydaje, to jest to, że możecie... Właśnie kiedy to dzieci usłyszą przez ramię, że a po co ich tu tyle jest i tak dalej, o to wszystkie pani, tak, to możecie w tym, co najlepiej możecie zrobić, to otoczyć je miłością, uśmiechem, zapewnieniem, że mają wartość, że są mile widziane, że naprawdę są bardzo, bardzo ważne w oczach Bożych. Że wszystko tak naprawdę będzie dobrze w Bogu. Że bez względu na to, co mówią ludzie, to wy, mamy, to jest bardzo cenna rzecz, jeśli wy będziecie mogły to i potrafiły to zrobić, żeby zapewnić dzieci, że wszystko będzie dobrze w Bogu. Pomimo tej wrogości, pomimo tych prześladowań, można powiedzieć, bo to są prześladowania, słuchajcie. Słowne, ale prześladowania. Że będziecie w stanie im je zapewnić, że wszystko będzie dobrze w Bogu. Drodzy, 2 dni temu wspomniałem, że ojcowie odpowiadają za, w dużej mierze tak naprawdę, za orientację seksualną swoich dzieci, że nieobecny ojciec może spowodować naprawdę bardzo duży konflikt tożsamości dziecka. Ale ten sam doradca chrześcijański stwierdza, że Matki też odpowiadają za bardzo ważną rzecz w życiu dziecka i to jest za jego dobre samopoczucie, bądź można powiedzieć poczucie pomyślności w życiu, to jest po angielsku well-being. Tak naprawdę to matka nadaje tożsamość tego właśnie dobrego samopoczucia u dziecka. Zobaczcie, jeśli dziecko ciągle słyszy narzekanie, utyskiwanie na los, ciągłe zarzuty, ciągłe wybrzydzanie, poczucie braku wdzięczności, wiem, że o tym wczoraj żeście rozmawiały, o wdzięczności, to naprawdę zobaczcie, te dzieci nie będą potrafiły się odnaleźć w tych rzeczach, nie? To często się zdarza, nie? Że mamy, och, gdyby tylko to, gdyby tylko to, gdyby... Cały czas takie życie takimi marzeniami, że gdyby coś, to by było inaczej, by było lepiej. Nie. Wy jesteście odpowiedzialne za to, żeby dzieci nauczyć, że wszystko jest dobrze z nimi w Bogu. Że wszystko jest dobrze, że są kochane, że są lubiane, że są chciane i że są bardzo, bardzo ważne i cenne w oczach Bożych. Tak? Wy odpowiadacie jeszcze raz, mamy drogie. Tak jak my odpowiadamy w dużej mierze za orientację seksualną dzieci, tak wy odpowiadacie za ich dobre samopoczucie. I to nie chodzi o takie, że ja dzisiaj się fajnie czuję, bo jest fajnie i świeci słoneczko. Nie, to chodzi o ogólne życiowe takie samopoczucie. Że tak, jest dobrze, ja się nie boję. Nie mam się czego bać, bo Bóg jest ze mną. A z drugiej strony pomyślmy, ile możecie zdziałać, kiedy właśnie nadacie dzieciom taką pomyślność w życiu, że to będą szczęśliwe dzieci, które na huśtawkach, na karuzelach, na placach zabaw są uśmiechnięte, ufają Bogu, huśtają się patrząc z nadzieją w przyszłość, tak? To naprawdę będzie niesamowite pokolenie przyszłe ludzi małych nowych wierzących, które wejdzie w ten świat i tak jak my mamy jeszcze różne obawy, bo właśnie my może tych wzorców nie mieliśmy w życiu za dużo i nie potrafimy czasami wyjść poza nasze takie małe obawy i strachy, ale one naprawdę pójdą i w zaufaniu Bogu podbiją ten świat dla Niego, podbiją różne dziedziny życia dla Niego. Kolejne pokolenie, słuchajcie, wzrasta, które dzięki wam, drogie mamy, będzie miało poczucie tego, kim są i po co są. To wszystko będzie ich utwierdzało. Także kończąc już, wojna toczy się z szatanem w waszym życiu. Nieustanna wojna toczy się z szatanem. On was nienawidzi, dlatego że wy w swoim macierzyństwie prezentujecie na każdego dnia, każdej godziny waszego życia krzyż. Poświęcacie się i wasze ciała dla słabych. Szatan was nienawidzi, otoczenie was nienawidzi, inne kobiety was nienawidzą, które myślą inaczej. Czasami wojna się też toczy w waszych sercach, właśnie o wolność, o niezależność. Jak to rozumieć? Czy pójść za tymi rzeczami, czy raczej umrzeć właśnie w oddaniu i służbie dla innych? Także jesteście powołane, drogie Panie, by być walczącymi matkami w dzisiejszym świecie. I waszą bronią, najgorszą bronią, najlepszą bronią i najgorszą bronią, której się obawia szatan i ten świat, jest krzyż. Jest krzyż. Umieranie w nadziei wiecznej chwały. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, prosimy Cię, abyś wzmocnił wszystkie kobiety, wzmocnił nasze siostry dzisiaj tutaj na sali, w tym powołaniu, w powołaniu do bycia walczącą matką, w tym wrogim otoczeniu, wrogim świecie. Prosimy Cię, Boże, daj im pociechę, daj im moc, aby mogły z wiarą podejść do tego powołania krzyża. Dziękujemy Ci za to, że Twoja Ewangelia właśnie przemawia przez takie rzeczy, jak macierzyństwo. I prosimy Cię, byśmy i my, ojcowie i Kościół, byli wsparciem i zachętą dla wszystkich mam, żebyśmy zawsze wspierali Twoje, Panie drogi, to, że Ty kochasz dzieci, że Ty chcesz dzieci, chcesz ich dużo, byśmy zawsze stali na straży tego powołania Twojego Słowa. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen.